Dobre wiadomości mają to do siebie, że często różnie wyglądają. Mają różne formy i kształty. Niektóre z nich można zobaczyć. Na przykład wtedy, kiedy sięgasz po gazetę, albo kiedy otrzymujesz kartkę świąteczną, albo czytasz SMS-a od przyjaciela. Inne można usłyszeć w telewizji albo w osobistej rozmowie, ale też czasami można je usłyszeć w formie piosenki. I wiem, co myślicie, że jestem najmniej kwalifikowaną osobą do tego, aby mówić o śpiewaniu, o piosenkach i aby udzielać lekcji śpiewu. Ci z was, którzy byli na bankiecie, na Wigilia Wolontariuszy, wiecie, że śpiewanie nie jest moją najmocniejszą stroną, a ci z was, którzy nie byli, musi uwierzyć na słowo, że generalnie w śpiewie muzyka mi nie przeszkadza. Ale prawda jest taka, że czy śpiewamy, czy nie śpiewamy, czy lubimy, czy nie, czy jesteśmy w tym uzdolnieni, czy też wręcz przeciwnie, to wszyscy zgodzimy się pewnie z tym, że życie jest jak piosenka. I każdy z nas w pewnym sensie jest takim kompozytorem, który tworzy swoją własną piosenkę, muzykę i melodię. A te wszystkie piosenki, które tworzymy w swoim życiu, przekazują jakąś wiadomość, coś komunikują. A one są też różne, tak jak my różni jesteśmy. Są tacy, którzy wprost zrażają swoim entuzjazmem, a ich piosenki są nieprawdopodobnie wprost radosne. To piosenki skoczne, pełne śmiechu, humoru i optymizmu. A kiedy znajdziesz się w ich obecności, takich ludzi, i słyszysz tą melodię ich życia, to po prostu nie możesz usiedzieć na miejscu, ale nogi same rwą się do tańca, bo oni zarażają swoją pasją. Są też tacy, którzy śpiewają nieco inne piosenki. One są takie bardziej liryczne, balladowe. Kiedy spotkasz się z takimi ludźmi, to być może nie chcesz śmiać się i tańczyć, ale bardziej usiąść, pomyśleć, zastanowić się nad życiem. Bo to są tacy ludzie, którzy zawsze mają czas na rozmowę i na filiżankę kawy z przyjacielem. Ale są też tacy, którzy śpiewają smutne piosenki. Być może są smutne dlatego, że mają zwyczaj narzekać na wszystko, co jest dookoła i nie potrafią cieszyć się życiem. Ale też bywa tak, że te piosenki są smutne, bo to życie jest smutne. To, co przeżywają w danej chwili, nie napawa ich radością i wcale nie skłania do śpiewania radosnych piosenek. Kilka dni temu jeden z moich znajomych powiedział, że to są pierwsze święta Bożego Narodzenia bez jego taty. To taka sytuacja, taka chwila, takie doświadczenie życiowe nie skłania do śpiewania radosnych piosenek. A więc tak to już jest, że każdy z nas jest kompozytorem swojej własnej życiowej piosenki, a te piosenki są różne, tak jak my różni jesteśmy, jak różne jest nasze życie. Ale te piosenki mają coś wspólnego, ponieważ one wszystkie wyrażają to, co dla nas jest ważne. To, za czym tęsknimy. To, na co gdzieś w głębi serca czekamy. Więc pozwól, że dzisiaj zadam pytanie. Za czym dzisiaj tęsknisz? O czym śpiewasz? A żeby to pytanie było bardziej precyzyjne, to powiem tak. Co chciałbyś zobaczyć albo przeżyć, zanim po raz ostatni zamkniesz swoje oczy? I to pytanie zainspirowało dwóch bohaterów filmu Choć goń nas czas. Dwóch starszych panów, którzy znaleźli się w szpitalu i tam dowiedzieli się, że tego czasu mają już niewiele, ponieważ obaj chorowali na raka i ich czas się kończył. Wydawało się, że wszystko ich dzieli, od koloru skóry, przez zamożność, przez charaktery, osobowości, spojrzenie na świat, ale znaleźli się w tej sytuacji, postanowili, że te ostatnie dni swojego życia chcą spędzić na realizowaniu swoich marzeń i fantazji. Więc zrobili listę rzeczy, które chcieliby zrobić i zobaczyć, zanim po raz ostatni zamkną oczy. Na tej liście, ponieważ pieniądze nie były problemem dla nich, znalazły się takie rzeczy jak zobaczyć wieżę Eiffla, piramidy, wielki mur chiński, przejechać się samochodem wyścigowym, nurkować w oceanie i oglądać rafy koralowe, skoczyć ze spadochronu, a także takie szalone pomysły jak pocałować najpiękniejszą dziewczynę świata. I dwaj starsi panowie ruszyli w podróż, aby zrealizować swoje marzenia i fantazje. I w czasie tej podróży odkryli, że ta podróż nie tylko była okazją do tego, aby świetnie się bawić, ale to była okazja ku temu, aby faktycznie odkrywać to, co w życiu jest najważniejsze i to, za czym oni naprawdę tęsknili. Bo chociażby to śmieszne marzenie, pocałować najpiękniejszą dziewczynę świata, spełniło się tak, że jeden z nich miał okazję pocałować swoją wnuczkę, którą zobaczył po raz pierwszy. To była najpiękniejsza dziewczyna świata. A więc nie wiem, o czym śpiewasz. Nie wiem, za czym tęsknisz, ale wiem, że każdy z nas o czym śpiewa i za czym tęskni. I też wiem, że bohater naszej dzisiejszej historii, Symeon, też miał swoje tęsknoty. Było coś, za czym tęsknił i coś, o czym faktycznie śpiewał. Bo nasza dzisiejsza historia to historia niezwykłego spotkania. Spotkania starca, który już niedługo zejdzie ze sceny dziejów. I spotkania dziecka, które dopiero na tej scenie się pojawiło. A ewangelista Łukasz to niezwykłe spotkanie opisuje w taki sposób. A gdy zgodnie z prawem mojżeszowym upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je ofiarować Panu. Jak napisano w prawie pańskim, każdy potomek płci męskiej, otwierający łono matki, będzie poświęcony Panu. Przyszli też, aby złożyć przewidzianą prawem ofiarę. Parę snogarlic, dwa młode gołębie. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael. I żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy, posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha Świętego, przyszedł do świątyni. Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona i oddał cześć Bogu. Takie spotkania bywają bardzo emocjonalne i uczuciowe. Nelson Mandela opisuje, jak po 14 latach więzienia, kiedy ciągle jeszcze czekał go długi wyrok, po raz pierwszy pozwolono zobaczyć mu jego córkę. Kiedy 14 lat temu widział on po raz ostatni, była małą dziewczynką. Teraz przyszła do niego jako dorosła kobieta i przyszła nie sama, ale przyniosła niemowlę, swoją córeczkę, a jego wnuczkę. Bo zgodnie z obyczajem, to właśnie dziadek miał ten przywilej, aby nadać dziecku swojej wnuczce imię. I Mandela zobaczył swoją córkę jako dorosłą kobietę, zobaczył wnuczkę po raz pierwszy w życiu, wziął ją w ręce i nadał jej na imię Zazive. Znaczyło tyle, co nadzieja. Bo to dziecko było jego nadzieją, że pewnego dnia wyjdzie i zobaczy ją na wolności. I ta historia właśnie o tym opowiada, o spotkaniu starszego człowieka z dzieckiem, które jest jego nadzieją na przyszłość. A zaczyna się bardzo prozaicznie i zwyczajnie, bo to Maria i Józef przybywają do Jerozolimy, do świątyni. Zgodnie z prawem, po 8 dniach od narodzenia dziecka należało to dziecko obrzezać i nadać mu imię, więc nadali Jezusowi imię Jezus. A potem był ten okres 40 dni oczyszczenia i każda kobieta po porodzie ten proces musiała przejść i kończyło się ten proces tym, że po 40 dniach mogła przybyć do świątyni, aby złożyć ofiary za swoje oczyszczenie. I najczęściej to był baranek. Ale w prawie też było napisane, że jeżeli rodzina jest uboga i nie stać ich na baranka, to mogą przynieść parę gołąbków. I z historii Łukasza dowiadujemy się, że Maria z Józefem przynieśli właśnie parę gołąbków, co pokazuje, że to była uboga rodzina. Był jeszcze jeden powód, dla którego znaleźli się w świątyni, ponieważ zgodnie z prawem każdy pierworodny, czyli pierwszy syn, jest własnością Boga. I należy go poświęcić Bogu. A to znaczyło, że albo będzie przez cały czas służył w świątyni, albo przynosiło się do świątyni, aby się nad nim pomodlić, ofiarować Bogu i składało się specjalną ofiarę, aby mógł służyć Bogu w inny sposób, poza świątynią. A więc Maria z Józefem przyszli i przynieśli Jezusa, jego pierworodnego, aby właśnie go poświęcić Bogu, aby złożyć dodatkowo jeszcze ofiarę, aby Jezus mógł służyć Bogu poza świątynią. Jednak nawet oni nie spodziewali się, że to spotkanie, ta wizyta w świątyni będzie tak bardzo niezwykła. Bo to naprzeciw nim wyszedł starzec, Symeon, który ich powitał w tej świątyni i który zaczął mówić dziwne rzeczy na temat ich syna, ich dziecka. W tamtych czasach wielu ludzi czekało na przyjście Zbawiciela, Mesjasza. Wielu ludzi wiedziało o tym, że ma przyjść. Ale ta wiedza nie miała zbyt wielkiego wpływu na ich życie. Bo chociaż czekali, to tak naprawdę za nim nie tęsknili. Ale Symeon był jednym z tych, co wiedział, tęsknił i czekał. Kiedy ktoś patrzył na Symeona, to można by pomyśleć, że on nie miał zbyt wielu powodów do radości, do śpiewania radosnych piosenek. Bo chociaż czekał na przyjście Wybawiciela, Zbawiciela, który daje jego ludowi wolność i uczyni swoje królestwo królestwem wiecznym, to jedyne, co zmieniało się w historii jego narodu, to kolejne imperia, które przyjeżdżały, podbijały naród izraelski i okupowały jego tereny. Wystarczyło tylko wyjść poza mury świątyni, aby zobaczyć znaki innej władzy. I to nie była władza Mesjasza, to była władza Rzymu. On nie miał zbyt wiele powodów do radości. Kiedy patrzył na swoje własne życie, też w zasadzie tych powodów do cieszenia się i śpiewania radosnych piosenek nie było zbyt dużo. Co prawda w tamtej kulturze starszych ludzi ceniono, szanowano i poważano. Liczono się z ich zdaniem, bo są starsi i mądrzejsi, ale on doskonale wiedział, że więcej jest za nim niż przed nim. Te najlepsze, najpiękniejsze lata jego życia, jego młodość już minęła i się nie wróci. A starość coraz dotkliwiej i boleśniej przypominała mu o sobie. A do tego te ciągłe pogrzeby. Pogrzeby bliskich i przyjaciół. W pewnym wieku po prostu częściej chodzisz na pogrzeby niż na inne uroczystości. I masz to poczucie, że tych twoich znajomych jest coraz mniej i mniej i mniej i zostajesz w końcu sam. Tak więc Symeon, wydawałoby się, że nie ma powodu do radości i do świętowania. A jedyne, za czym powinien tęsknić, to tęskni za zdrowiem, które utracił, za młodością, za przyjaciółmi, za wolnością. Ale w jego sercu była większa tęsknota. Większa niż ta do tych, którzy odeszli, do utraconej młodości czy do wolności, której nie mógł się doczekać. I paradoksalnie to była tęsknota za spotkaniem z kimś, kogo nigdy wcześniej nie widział i nie spotkał. Ponieważ Bóg mu powiedział, że on nie umrze, dopóki nie zobaczy, nie spotka Mesjasza, Zbawiciela. I to właśnie to spotkanie, ta chęć spotkania z Jezusem nadawała sens jego życiu. Ktoś powie, no ale skąd on ma wiedzieć, które to dziecko to Jezus? Tego dnia w świątyni było wiele dzieci. Skąd miał wiedzieć, którego dnia przyjść do świątyni i jak znaleźć to właściwe dziecko? I kiedy czytamy ten opis z Ewangelii Łukasza, to trudno nie zauważyć, że tam jest wiele uwagi poświęcone osobie Ducha Świętego. Bo czytamy, że Symeon żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego, czyli Duch Święty go prowadził, że to Duch Święty powiedział mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza. I w końcu natchniony przez Ducha Świętego poszedł we właściwym momencie do świątyni i spotkał Marię i Józefa, kiedy akurat wchodzili i wnosili swoje dziecko. To Duch Święty pokazał mu, które to jest dziecko. Od tamtych wydarzeń minęło 2000 lat. A Duch Święty ciągle, niezmiennie, tak jak Symeona kiedyś, tak dzisiaj, prowadzi ludzi do Chrystusa i wskazuje na osobę Jezusa Chrystusa. To dzięki Niemu możesz odkryć, kim jest Jezus. I być może to jest twoja historia. Być może wspominasz jeszcze, jak to było parę lat temu, że święta Bożego Narodzenia to był czas prezentów, choinka, dobre jedzenie, spotkanie z rodziną, możliwość odpoczynku przez kilka dni. A Jezus to była postać historyczna. Albo może i nawet nie. Jakiś dobry nauczyciel, który żył kiedyś na świecie. Ale w jakimś momencie Duch Święty zaczął poruszać twoje serce. Przemawiać do ciebie w taki sposób, że odkryłeś, że to dziecko to jest więcej niż postać historyczna. To twój Zbawiciel. I że święta to coś więcej niż okazja do tego, żeby spotkać się z rodziną, z przyjaciółmi, dobrze zjeść, ale to okazja świętowania tego, że Bóg stał się człowiekiem i że Bóg chce nas zbawić i chce mieć osobistą relację z każdym z nas. A być może to właśnie w te święta jest taki moment w Twoim życiu, kiedy to się dzieje. Kiedy widzisz, jak Duch Święty przekonuje Ciebie o tym, kim jest Jezus i jaki jest sens spotkania z Nim. Że to spotkanie może zmienić życie na zawsze. Bo dobra wiadomość jest taka, że w czasach, kiedy nie ma powodu do śpiewania, możesz spotkać tego, o którym śpiewali prorocy i poeci. Tak Symeon 2000 lat temu, tak Ty dzisiaj możesz mieć swoje spotkanie z Zbawicielem. A to spotkanie zmienia życie. To spotkanie sprawia, że zmienia się melodia naszego życia i piosenka naszego życia. I tak było też w przypadku Symeona. Bo kiedy on spotkał się z Jezusem, to nie mógł się powstrzymać, ale tą radość, która była w jego sercu, wyraził właśnie słowami pieśni, która brzmiała tak. Teraz władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu, Izraela. A dalej czytamy, że słowa te zdziwiły ojca i matkę Jezusa. Symeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia, a do Marii, jego matki, powiedział: oto ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia się wielu ludzi w Izraelu oraz jako znak, o który będą się spierać. W ten sposób wyjdą na jaw zamysły wielu serc. Przy tym też Twoją własną duszę przeszyje miecz cierpienia. Oto spotkanie z Jezusem sprawia, że w sercu Symeona budzi się pieśń. I często, kiedy my czytamy Ewangelię, to te fragmenty poezji gdzieś przeskakujemy przez nie. Przechodzimy szybko, bo myślimy sobie, najciekawsza jest historia, narracja, bo tam coś się dzieje, więc coś się dzieje. Potem zaśpiewali piosenkę, trzeba ją szybko przeczytać i potem znowu coś się dzieje, kiedy jest ciekawie, nie? Ale prawda jest taka, że kiedy czytamy narrację w Ewangeliach, to właśnie w tych miejscach, gdzie jest hymn, pieśń, poezja, to właśnie tam często jest sedno tego, o czym jest ta historia. I właśnie Symeon, to, za czym tęsknił, co było dla niego ważne, wyraził słowami pieśni. A o czym to była pieśń? Chociaż był starcem, który już schodził ze sceny dziejów. Chociaż wiedział, że spotkanie z Mesjaszem oznacza koniec jego życia. To nie była smutna pieśń o tym, że wszystko się kończy, że życie jest smutne. Ale to była pieśń pełna radości. Boże, jesteś wierny, dotrzymałeś obietnicy. Zobaczyłem tego, na którego nasi ojcowie czekali od pokoleń. Zobaczyłem zbawienie. Zbawiciela. Zbawienie i dla pogan, i dla Izraela. Zbawiciela dla całego świata. Bo to przed ten, przez którego potknie się wielu, bo on osądzi zło. I ten, który podźwignie wielu, bo on jest zbawicielem, który przyszedł, aby podnieść grzeszników, aby dać im nowe życie. Dlatego Symeon nie mógł się powstrzymać. I nie wiem, czy śpiewał, czy melorecytował, ale ubrał swoje myśli w formie pieśni, poezji. A potem pobłogosławił Marię, Józefa i małe dziecko i się rozstali. Oni wyszli do świątyni, a Symeon wrócił do swojego codziennego życia i zdawało się, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Na zewnątrz dalej panoszyli się Rzymianie. Jego kraj dalej był okupowany, a on sam z każdym dniem stawał się coraz starszy i coraz słabszy. Aż być może pewnego dnia nawet nie miał siły, aby śpiewać. Ale mimo tego stał się coraz słabszy i starszy, i być może bardziej schorowany i miał siły, aby śpiewać. To jego życie było inne, bo spotkał się ze Zbawicielem. I to dało mu inną perspektywę na świat. A ten Zbawiciel, którego spotka jako mały chłopiec, 33 lata później umarł na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi, po to, aby nie tylko zmienić nasze życie tu na ziemi, ale też, aby dać nam wieczność. I to daje nam inną perspektywę na życie tu i teraz. Są takie miejsca na świecie, gdzie nie jest łatwo być chrześcijaninem. Co więcej, jest niebezpiecznie być chrześcijaninem. Tam nawet niebezpiecznie jest obchodzić święta Bożego Narodzenia. Tak to ma miejsce w Nigerii. Zobaczmy, jak wyglądają święta w Nigerii.
Przez wiele lat nie obchodzimy świąt Bożego Narodzenia. Wszystko działo się w ukryciu, w obozie dla uchodźców. Każde spotkanie przyciągało uwagę Boko Haram. Widzieliśmy, że jeśli będziemy świętować, będziemy musieli liczyć się z wybuchem bomby. Kiedyś odbywało się spotkanie, pojawiło się tam Boko Haram i wówczas wybuchła bomba. Nie wiem, co byłoby, gdyby oni wiedzieli, że chrześcijanie obchodzą święta. Wierzymy jednak, że mamy wielbić Boga. Prawda jest taka, że wielu z nas obchodzi święta w strachu. Dlatego potrzebujemy waszych modlitw, aby Bóg nas ochraniał w trakcie świąt.
Są takie miejsca na świecie, gdzie niebezpiecznie jest obchodzić święta. Jezus przed 2000 lat temu, a ciągle zdaje się, że zło jest górą i że ciągle się panoszy. Ale ten fakt, że Jezus Chrystus przyszedł i umarł i dał zbawienie. I ci ludzie się tego zbawienia uchwycili. I my też możemy. Sprawia, że nawet kiedy nie wolno, to my nie możemy przestać śpiewać i oddawać Bogu czci i chwały. Ponieważ ta pieśń, która gra w naszych sercach, wylewa się na zewnątrz w taki czy inny sposób, bo patrzymy inaczej na życie. I być może ty dzisiaj patrzysz na swoje życie i myślisz sobie, Boże, to życie jest trudne. Patrz na swoją rodzinę, na swoją pracę, na zdrowie, na finanse, same problemy. Ale to właśnie w te święta możesz odkryć, że największym skarbem jest to, że możesz się spotkać z Jezusem. I że ten Jezus nie tylko zmienia naszą perspektywę na życie tu i teraz, ale daje nam pewność życia wiecznego i przeświadczenie o tym, że jest wieczność przed nami. Dlatego dobra nowina jest taka, że nawet kiedy nikt inny nie śpiewa, ty masz powód do śpiewania, bo Chrystus daje ci zbawienie i nową pieśń wdzięczności. A to jest pieśń, której nic i nikt nie może uciszyć. Wielu z tych chrześcijan w Nigerii, którzy w ukryciu obchodzą swoje święta Bożego Narodzenia, oddało swoje życie za to, że tylko za to, że byli chrześcijanami. Zostało współczesnymi męczennikami. Wielu z nich osierociło swoje dzieci. A te osierocone dzieci trafiły do chrześcijańskiego sierocińca. I nawet tam, w tym sierocińcu, pozbawione domów, rodzin, miłości najbliższych, nawet tam nie mogły przestać śpiewać. Posłuchajmy o czym. Mogłyby śpiewać o nienawiści, mogłyby śpiewać o chęci zemsty, o brutalnym i złym świecie, o gniewie i złości, Mogłeś śpiewać o wielu różnych rzeczach, ale one śpiewają o tym, który daje im pokój i który może uczynić ich narzędziem swojego pokoju w tym świecie. Bo ta pieśń, którą Bóg wkłada w nasze serca, ona rozbrzmiewa nawet wtedy, kiedy jest bardzo trudno. Ta pieśń zmienia melodię naszego życia na zawsze. A więc nawet kiedy nikt inny nie śpiewa, ty masz powód do śpiewania. Bo Chrystus daje ci zbawienie i nową pieśń wdzięczności. A więc o czym śpiewasz? Za czym tęsknisz?